z biznesu do słuchania.
A na koniec tego odcinka podcastu wybiegnijmy nieco myślami w przyszłość. Tarcza zadziałała, jest ok. Ale co dalej? Jak długo firmy mają być podpięte do tej kroplówki? Jaka powinna być kolejna tarcza? A może już jakiś oręż by się przydał? Z tymi pytaniami w głowie udałem się do Wojciecha Paczosa, wykładowcy na Uniwersytecie Cardiff, członka grupy eksperckiej Dobrobyt na pokolenia.
Tak, zdecydowanie. Bez dwóch zdań. To jest pierwsze wyzwanie, to znaczy gospodarkę trzeba było uratować. Tą gospodarkę zamknięto po to, żeby ratować zdrowie i życie ludzi i ta gospodarka sama sobie by się nie utrzymała. Więc tego typu finansowanie było potrzebne. W mojej ocenie to, co było nie w porządku, to to, że ono było spóźnione.
No bo tych tarcz było kilka, prawda? I na tą tarczę finansową wszyscy spoglądali z trochę większą, wydaje mi się, takie mam subiektywne odczucie, z trochę większą nadzieją. Czy to, co zostało zaproponowane, te 100 miliardów, a może nawet i więcej, to jest coś na miarę tych oczekiwań? Zresztą nikt nie powiedział, że to jest ostatnie słowo.
Tak, ta druga tarcza finansowa jest dobra i myśmy też i z doktorem Bukowskim, współautorem naszego czteroetapowego planu reanimacji gospodarki, myśmy o tym mówili, ona była spóźniona, ta pierwsza tarcza była zdecydowanie za mała, ta druga tarcza zwana tarczą finansową jest koncepcyjnie dobra. Ona mogłaby być szybciej i mogłaby być większa, natomiast to jest ten rząd wielkości, o którym powinniśmy mówić. Z moich obliczeń wynika, że to jest mniej więcej 6% PKB takiej żywej gotówki i drugie tyle mniej więcej w gwarancjach kredytowych. Natomiast myśmy tam zakładali w tym naszym planie, że rozmiar, o którym powinniśmy mówić, to jest około 10% PKB. Także 6% jest mniej, ale jest to właściwa skala, to nie jest 1,5%, to był rozmiar tej pierwszej tarczy, tak jak myśmy liczyli. Więc to jest właściwa skala, ta skala mogłaby być większa. Natomiast są dwa problemy z tym. Po pierwsze, nie wiem, jak się będzie rozwijała pandemia i kiedy się hibernacja gospodarki skończy, więc te pieniądze też są ograniczone i nawet gdyby to było 10% PKB, to trzeba by było dobrze pomyśleć, w jaki sposób je rozłożyć w czasie.
W zależności jak się to wszystko policzy, to nawet na to 10% PKB to wszystko się składa, no bo patrząc na to, jakie są emisje obligacji po stronie PFR-u czy BGK, no to mamy 100 plus 100, czyli 200 miliardów złotych w sam raz, 10% PKB.
I są dwa wyzwania. Pierwsze to jest to, czy wydajemy te całe 10% PKB na hibernację gospodarki, czyli na utrzymywanie firm i stosunków pracowniczych w tych firmach, czy zakładamy sobie bufor, że ta hibernacja może potrwać długo i tak jak myśmy wyliczali, jeśli ona będzie trwała przez 3 miesiące na przykład, to wtedy te 10% PKB może się skończyć i wtedy należy przeznaczyć część tych środków na to, żeby po prostu potem przekazywać, ratować zdrowie i życie ludzi, gdyby gospodarka się miała nie odbić po 3 miesiącach. W tej chwili nadzieje są wysokie, że ta gospodarka się odbije. Ja pozwolę sobie pozostać sceptyczny tutaj. Nie jestem pewien tego, czy nie będziemy mieli powrotu do hibernacji, czyli do większego lockdownu.
Tego chyba tak naprawdę nikt nie wie w tej chwili, tak? Bo nie wiadomo, jaka będzie dynamika rozwoju tej epidemii, zwłaszcza w miesiącach jesiennych, no bo na to chyba wszyscy patrzą z największym niepokojem w tej chwili.
W ogóle tutaj jakby wchodzimy w tą drugą fazę, tak? Czyli w jaki sposób przywrócić gospodarkę do życia. I wydaje mi się, że to jest to największe wyzwanie, bo to jest coś, czego nikt jeszcze nigdy nie robił. Nikt nigdy nie przywracał gospodarki do życia, więc właściwie nie ma żadnych wzorców, z których można by było korzystać.
No chyba bez przesady. Parę już wskrzeszeń gospodarczych w historii świata ekonomicznego mieliśmy. Jest przynajmniej parę punktów odniesienia. Wiadomo, że ten kryzys jest zupełnie inny niż wszystkie, ale nie startujemy chyba z poziomu totalnego zera. No myślę o latach powojennych, myślę o wielkich programach odbudowy, o ekspansywnej polityce, która towarzyszyła również kryzysowi końcówki lat 20. czy początku lat 30. No to są siłą rzeczy te punkty odniesienia, na które wszyscy patrzą.
To ja myślę bardziej w mikroskali, to znaczy jak przeprowadzić przez kilka miesięcy uruchomienie przedsiębiorstw z powrotem do funkcjonowania, jednocześnie mając tą epidemię pod kontrolą. I to jest chyba to największe wyzwanie. I druga kluczowa rzecz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że większość i obywateli, i firm, i również mam wrażenie, że z kręgów rządowych płyną takie sygnały, oczekuje, że to po prostu się wszystko nagle skończy i po prostu wyjdziemy z domów i wrócimy do życia. I to jest jakby to największe wyzwanie. To znaczy, dopóki nie mamy szczepienia i dopóki nie mamy lekarstwa, to to się nie skończy.
To znaczy, jeżeli miałbym cię poprawiać, nie czuję się kompetentny w ogóle tutaj, żeby poprawiać taką wizję, ponieważ sam nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że spektrum ocen tego, jak niebezpieczna jest w tej chwili sytuacja, czy warto wychodzić na zewnątrz, do sklepu, czy do pracy, już można wrócić, czy nie, jest bardzo szerokie. Od tych, którzy wolą cały czas zaszyć się w domu i kupować puszki z fasolą, oczywiście przez internet kupować, żeby tylko nie ruszać się z domu, po tych, którzy ostentacyjnie bez masek ruszają na przebieżki w najbardziej ruchliwych miejscach, bo twierdzą, że to wszystko humbug, więc myślę, że spektrum tutaj jest dosyć szerokie. Ale ja chciałbym zapytać się o te mechanizmy rozruchowe. Jak twoim zdaniem to wszystko powinno wyglądać? Bo tarcze już mamy, różne tarcze. Jak teraz wyposażyć się w jakiś oręż, który pobudzi tę gospodarkę do życia? Powiedzmy trochę o jakiejś koncepcji, od której można przynajmniej zacząć.
No właśnie, moim zdaniem ten rozruch należy przeprowadzać na tury i należy go zaplanować na tury. I to są jakby tury w trzech wymiarach. Po pierwsze, różne branże będą uruchamiane wcześniej, a inne branże będą uruchamiane później. Tę dyskusję już mamy. Druga dyskusja, której nie mamy, to że możemy uruchamiać pewne rejony geograficzne wcześniej niż inne. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób, jak wygląda ten współczynnik R, czy też R0, czyli jaka jest zaraźliwość epidemii. Być może się okazać, że w niektórych miejscach, szczególnie tam, gdzie jest niskie zaludnienie, ten współczynnik jest niski i można bezpiecznie tam przywrócić normalne życie gospodarcze, a w innych miejscach, gdzie R jest wysokie, na przykład w Warszawie, lockdown będzie musiał trwać dłużej. Tego na razie nie wiemy, dlatego są potrzebne testy i są potrzebne testy reprezentatywne, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się rozprzestrzenia epidemia w różnych miejscach i w różnych grupach społecznych, w różnych grupach wiekowych, w różnych miejscach geograficznych. Więc rozruch niektórych branż, rozruch niektórych miejsc, ale trzecia rzecz najważniejsza, że być może ten rozruch będzie cofany, czyli natury w czasie. Uruchamiamy, zamykamy. Uruchamiamy, zamykamy.
I niektórzy nazywają to tańcem z epidemią.
Od tego powinien się zacząć plan i to powinno być bardzo jasno komunikowane. Tej komunikacji na razie nie ma. My trochę oczekujemy, że po prostu będzie luzowanie, więc kolejne rzeczy będą się powoli otwierały. Na razie nie mamy tej szczepionki, więc nie wiemy za bardzo, dlaczego miałyby się otwierać, z jakiego powodu ta zaraźliwość tej epidemii miałaby nagle cudownie spaść. Nie wiemy tego, potrzebujemy na to danych, ale ta komunikacja, gdybyśmy mieli bardzo jasno powiedziane, że w ten sposób będzie to się odbywało, to ona by też gospodarczo pomogła, bo wtedy łatwiej jest planować. To znaczy, jeśli teraz odkładamy różne decyzje, decyzje o remoncie, czy decyzje o zakupie telewizora, czy nawet samochodu, czekając na to, aż to się wszystko skończy, to ta decyzja będzie odwlekana i odwlekana i odwlekana. Jeśli będziemy mieli jasny sygnał o tym, że to się nie skończy przez najbliższy rok czy dwa lata, to łatwiej nam będzie mimo wszystko podjąć tą decyzję.
Krok następny, czyli mamy już stopniowo uruchamiające się branże gospodarcze i przechodzimy do dogaszania tego pożaru, który pojawił się w gospodarce. Jak to wtedy będzie wyglądało? Pytanie moje podszyte jest naprawdę sporą dozą niepewności co do tego, czy z tej tarczy, którą tak teraz z wielką pompą ogłaszamy, będzie tak łatwo się wycofać. Bo nie jest to takie oczywiste. Jest ogromna pokusa do sięgnięcia przecież po fajnie finansowane instrumenty z PFR-u, czy właśnie z BGK, jak to teraz ma miejsce, i utrzymywać się do prowadzenia normalnej polityki gospodarczej już w czasach postepidemicznych. Wiąże się z tym bardzo dużo ryzyka właśnie takiej natury. Patrząc na doświadczenia kryzysu zadłużeniowego z kraju strefy euro, no pokazuje się, że bardzo trudno jest się wycofać z programów luzowania.
Bardzo dobre pytanie. Ono trochę zakłada, że epidemia się skończy wcześniej niż tarcza.
No zdecydowanie tak będzie. To bez dwóch zdań. Znaczy, może moje kategoryczne stwierdzenie jest podszyte wiarą w postęp techniczny i w to, że ta szczepionka zostanie w końcu wynaleziona i rozkolportowana. Natomiast no, wydaje się, że patrząc na historię ludzkości, no okresy epidemii jednak ustępowały, a potem następował jednakowoż jakiś tam rozwój gospodarczy.
Ja nie byłbym tego pewien, bo rozmiar tarczy to jest około 10% PKB, a tak jak myśmy liczyli straty gospodarcze, to jest około 1,5% rocznego PKB w każdym miesiącu. I to się łatwo nie sumuje, bo to jest tak, że te straty będą narastały z kolejnymi miesiącami, po prostu więcej firm będzie padało, będzie większe bankructwa i więcej bezrobotnych, więc ta tarcza będzie z miesiąca na miesiąc pochłaniała coraz większe środki i my przewidujemy, że ona po kilku miesiącach może się zacznie kończyć, natomiast epidemia może trwać rok, dwa lata. Więc wcale nie byłbym pewien, że epidemia się skończy wcześniej niż tarcza i to jest jakby pierwsza rzecz, że w ten sposób jakby z automatu ta tarcza będzie musiała być w jakiś sposób wygaszana, ponieważ zabraknie w niej środków. Twoje pytanie jest o tyle ciekawe, że jakby problem jest tego moral hazard, pokusy nadużycia, i to z dwóch stron. Z jednej strony ze strony korzystających z tarczy, żeby po prostu dalej sobie prowadzić działalność w ten sposób, nawet jeśli już wszystko będzie w porządku, a z drugiej strony jest problem pokusy nadużycia ze strony projektantów tej tarczy, czyli ze strony rządu, krótko mówiąc, który być może zechce skorzystać z tego typu narzędzi, żeby wspierać wybrane firmy, wybrane branże, wybrane gospodarki. W momencie zamrażania gospodarki najważniejsze było to, żeby ta gospodarka przetrwała, więc wszelkiego rodzaju dywagacja na temat pokusu nadużycia, na temat tego, które firmy powinny przetrwać, a które nie, automatycznie musiały zejść na drugi plan. W tej chwili, kiedy już troszeczkę to okrzepło i te tarcze zaczynają funkcjonować, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, coraz większą istotność ten temat zdobywa, coraz większe zainteresowanie. I w tej chwili w Wielkiej Brytanii zaczyna się mówić o tym, że będzie coraz więcej tego conditionality. Ta pomoc będzie miała coraz więcej warunków, aby firmy ją mogły dostawać. Czyli zaczyna się ten proces, nazwijmy to, racjonalizowania. Ja myślę, że on też będzie w tym kierunku szedł, tym bardziej, że przypominam, jakby pierwszym komunikatem rządu było to, że pieniędzy nie ma. Potem te pieniądze się znalazły, więc niewykluczone, że wrócimy do tego pierwszego komunikatu i zacznie się jakiś proces racjonalizowania tych wydatków. Więc moja obawa jest dużo mniejsza o to, że to będzie normalny sposób prowadzenia polityki gospodarczej. Mamy ciągle tą granicę długu konstytucyjną, o którą możemy się rozbić i która może być problematyczna.
No właśnie, to byłoby kolejne pytanie. Jak my będziemy wychodzić z tych długów? Czy będziemy wychodzić inflacją? Będziemy wychodzić wyższymi podatkami? Czy może, nie wiem, słabą walutą? Jak to może się odbywać? Czy może wszystkim naraz?
Myślę, że jednym i drugim. To jest bardzo ważne pytanie, bo my też mamy w ramach grupy eksperckiej tutaj dyskusję z doktorem Bukowskim, który uważa, że inflacja jest dobrym sposobem spłacania długów. Ja jestem bardziej sceptyczny z dwóch powodów. Po pierwsze, to zależy, gdzie się zadłużymy, czy w kraju, czy za granicą. I to jest kluczowe, bo inflacja zmniejsza dług krajowy, ale nie zmniejsza długu zagranicznego, jeśli on jest denominowany w obcej walucie. Więc nie ma tej mocy spłacania długu zagranicznego, a dług zagraniczny byłby lepszy w tym momencie, w tej chwili, bo to jest dodatkowe zasilanie gospodarki środkami z zewnątrz. A drugi problem z inflacją jest taki, że ona się bardzo łatwo samoutrwala. Taka zasada z kciuka jest, że jeśli jest powyżej 10%, to jakby znikają te pozytywne efekty inflacji, bo zaczyna być oczekiwana i ona się zaczyna samo nakręcać i rosnąć sama z siebie. Więc inflacja jest troszeczkę efektem ubocznym, który się może pojawić. Dobrze, jeśli się ona pojawi w granicach jednocyfrowych, bo to po pierwsze obniży dług wewnętrzny, po drugie da sygnał, że już na tym etapie wychodzenia gospodarki, że jakby polityka popytowa działa, że faktycznie popyt się zwiększa. Więc tak, jednym elementem będzie inflacja, ale to będzie bardzo duże wyzwanie, to nie jest prosta rzecz, to jakby nie jest tak, że albo inflacja jest totalnie zła, albo inflacja jest super środkiem. To będzie bardzo duże wyzwanie dla NBP, żeby tą operację przeprowadzić sensownie, i to jest taki trochę taniec na linie. Z jednej strony finansowanie gospodarki tymi programami luzowania ilościowego, z drugiej strony problem z możliwością pojawienia się inflacji i utrzymywania jej w ryzach, więc to jest jeden sposób na obniżenie długu, ale tylko wewnętrznego, a drugi sposób, no to będą musiały być wyższe podatki, inaczej się nie da spłacić długu.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Wojciech Paczos, Cardiff University, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenia, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania. Dużo zdrowia życzę.
Dziękuję. Również dla Ciebie i dla wszystkich Państwa dużo zdrowia.